Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Słowem Best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. Winecast. Piotr Kamecki.
My paradoksalnie, mimo tego, że z jednej strony przybywa nam polskich winic, a z drugiej strony jesteśmy krajem, który w ogóle lubi słodycz jako taką. My na przykład mamy bardzo mało, czy relatywnie mało jakościowych słodkich win. Okay. Takich, które, tak jak powiedział Piotr, które mogą być w karcie restauracyjnej, przecież to jest marzenie, żeby skoncentrowane słodkie wino podać do deseru, albo nawet zamiast deseru.
Zawsze Węgrzy wygrywają.
Tak, tak jest. A nie chodzi znowu o to, żeby się ścigać właśnie z Asu, czy ścigać się z jakimś Trockenbergen Auslese, ale po to, żeby też mogło to wino dołączyć. I podejrzewam, że takie słodkie, skoncentrowane wina polskiej produkcji mogły nawet mieć większe możliwości trafienia znowu do jakiejś karty restauracyjnej za granicą, właśnie jako taka też ciekawostka, niż po prostu jakieś tam standardowe wina, więc to pewnie będzie też szło w tą stronę.
Fajnie, a co z tym naszym, z tą słodyczą w podniemieniu Polaków? Dlaczego tak? Jak myślisz?
Nie wiem, dlaczego tak jest. Jak zaczynałem pracę w ogóle z winem, to na półkach sklepów królowało słodkie wino. Nie wiem, dlaczego ono było tak szeroko dostępne. Po prostu nie, no,
nie było innego.
Chcieliśmy sobie osłodzić życie PRL-u czy coś. Mam nadzieję, że nie będziemy sobie znowu słodzić. Tak po prostu było. No, Polakom smakuje. Ci, którzy nie piją wina, nie pili i teraz chodzą, to jakby... Taka słodycz bardziej, mniej delikatna, jakby pasuje po prostu. Te wina są bardziej takie owocowo, takie sympatyczne. Bardzo wiele osób, przynajmniej 20 lat temu, jak pamiętam, po prostu nie lubiło wytrawnego smaku, więc łatwiej były przyswajalne. Dzisiaj to już... Ja nie wiem, może my się obracamy też może w jakimś takim trochę już dużym, ale cały czas hermetycznym środowisku i jednak tą wytrawność albo... bardzo wysoką jakość słodkiego preferujemy, a może czasami właśnie, może ty bardziej, ja mniej, jakby musimy patrzeć o tej szerokim, tym naszym potencjalnym kliencie na wino, nie? Który właśnie tak tam parę gramów cukru więcej chętnie by przyjął. Cały czas jest to fajne wino jakościowe, ma i kwasowość, i słodycz, wino daje świeżość. Więc skąd to się bierze, nie wiem, ale na pewno trzeba to zwracać na to uwagę. No.
Uśmiecham się, bo jako człowiek z Bielawy akurat i zupełnie, ale podejrzewam, że nie ma przypadków. Otworzyłem sobie na winnicy bielawskiej teraz i ten moment, kiedy w opisie jest i Chardonnay z 19, i Riesling z 19, i Sauvignon Blanc z 19, i Sauvignon półwytrawne z kolei z 20, później Solaris z 20, Solaris and Riesling z 19. Kurczę, Bielawa to jest miasto wódki, po prostu. No. Wódki to jeszcze takiej pędzonej, taniej, bo kasy nie było. I nagle właśnie w tej Bielawie, i to jeszcze na Dolnej Bielawie, gdzie po prostu czasami historycznie była największa, przepraszam bielawian, menelnia, nagle jest winnica, która robi takie rzeczy bez wstydu. Wygrywa swoje konkursy też jeszcze, nie?
To jest w ogóle jeden z takich właśnie producentów, który myślę, że pokazuje, jak to się zmieniło, tak? Bo tam też na początku czerwca w ogóle Dolnośląscy Winiarze jako stowarzyszenie, to jest bardzo prężna grupa i oni dużo robią dla promocji wina jako takiego i dla promocji oczywiście swojego dolnośląskiego wina. Zorganizowali w tym roku cykl wydarzeń, które się odbywają w winnicach. No właśnie a propos tego, o czym mówiliśmy, czyli że pandemia sprawiła, że ludzie chcą wyjść i chcą się spotykać, a sezon jest krótki, w związku z tym tego się też bardzo dużo dzieje. No i winnica bielawska, wspominana przez ciebie, na tej pierwszej tam inauguracyjnej imprezie na początku czerwca pokazywała trzy wina. Pokazywała Rieslinga, Sauvignon Blanc i Pinot Noir. Tak? Więc myślę, że to jest jakby taki najlepszy komentarz do tego, co powiedzieliśmy wcześniej. Tak? Czyli po prostu to nie jest producent, który nie wiadomo od ilu lat jest w Polsce, bo to jest bodajże chyba trzeci czy czwarty rocznik, ale jakby on już wie, że będąc na Dolnym Śląsku, czyli w miejscu, gdzie gdzie historycznie te odmiany winorośli szlachetnej istniały, można właśnie decydować się na to. No kto by, nawet my, kto byśmy pomyśleli, że 3 lata temu, że Sauvignon Blanc to będzie coś, co się w Polsce jest w stanie...
Trzy vitis vinifera pokazuje winnica polska. Nie hybrydy, nie właśnie nie Solaris, nie Johanniter, nie Rondo, nie Regent.
Coś innego. Ale wiecie, tak myślę i to obiecuję ostatni raz nawiążę, jako bielawianin do Bielawy, czy w ogóle do tego regionu, ale też łapiąc za słowo Maćka z początku, czyli do tej całej enoturystyki. Do tej pory jechało się w Górysowie. Od jakiegoś czasu jedzie się, no bo tam przecież w Nowej Rudzie jest nasza noblistka, więc też zahaczymy, może akurat będzie na kawie siedziała na rynku. Na MTB, czyli jeżdżenie rowerem gdzieś tam, na jakieś zjazdy motocyklowe, na regałowisko i nagle możesz też pojechać po wino, czy do Niemczy, czy do Bielawy i się nagle okazuje, że to ma też swoją jakość, nie? I w smaku, i w ogóle w takim podejściu do podróżowania zupełnie innym.
Tak, jeszcze powiedział, że na to wszystko nakłada się fakt, że chyba Dolny Śląsk, jak żaden inny region, mocno inwestuje w te wszystkie połączenia kolejowe,
dokładnie,
regionalne.
Tak, teraz tak. No.
I wiele tych połączeń, przystanków...
A do wina idealnie raczej
tak,
pociąg.
Jest zlokalizowanych w pobliżu winnic, tak? W związku z tym tam już będzie ze 4 czy 5 takich, że możesz pojechać pociągiem,
tak.
Zostać na noc, ale równie dobrze wrócić wieczorem.
Moto Stories. Patryk Mikiciuk, Łukasz Kamiński i Kacper Majdan.
Jakiś czas temu media obiegły informacje, jakoby Bugatti zostało przejęte przez Rimaca.
Rimac czy Rimac? Słuchajcie, właśnie, ustalmy to na początku. Tak. Rimac czy Rimac?
Łukasz. Jest powszechnie uznane, zaakceptowalne mówienie Rimac, ale w Chorwacji czyta się to nazwisko Rimac.
No dobra, ale wszędzie media na świecie podają Rimac.
Tak, łącznie z samym Rimacem, który Rimacem. Podaje Rimac, więc możemy mówić Rimac.
Okej, dobra.
W sumie Rimac nawet ładniej brzmi, ale zawsze mnie poprawiałeś. Jak ja mówiłem Rimac, ty mówiłeś Rimac.
Tak.
I się zastanawiałem.
No zależy, czy mówisz o marce, czy o nazwisku.
No właśnie, to w sumie trochę jedno i to samo. Trochę przynajmniej. No właśnie, punkt jest taki, że Bugatti zostaje przejęte przez Rimaca. Bugatti należące do Volkswagena.
Nie wiem, jak to się wydarzyło, słuchajcie. Nie wiem, jak to jest możliwe. Znaczy rozumiem to, że to Bugatti jest tym gorącym kartoflem, które trzeba było coś zrobić z nim, bo pochłania gigantyczne pieniądze, ale z drugiej strony jest czymś najbardziej brandowym na świecie, więc taka firma powinna pochłaniać największe pieniądze i super, że była u Volkswagena, takiego, który produkuje te, wiesz, najzwyklejsze, najnormalniejsze Volkswageny, transportery, Caddy i Upy i wszystkie inne i całe Skody i wszystko, co jest inne. Znaczy takie najbardziej normalne, więc super, że byli u niego. To w ogóle wszystko idealnie działało. Chłopaki, wytłumaczcie mi, jak to się stało, że Rimac przejął Bugatti. Znaczy on przejął pakiet większościowy, bo on nie kupił w 100%, ale jak to się stało?
No właśnie trochę do tego zmierzam, że tutaj mówimy o przejęciu, ale jak tak spojrzymy trochę głębiej pod powierzchnię, to w sumie to wszystko przynajmniej częściowo zostaje w jednej rodzinie, no bo nadal w Bugatti ponad 20% to jest Porsche, czyli Volkswagen. Sam Matt Rimac ma udziały w Volkswagenie. Marka Rimac za to w marce Rimac udziały ma Volkswagen. Więc to jest wszystko.
No dobra,
tak?
A ile Volkswagen, bo ja faktycznie czytałem o tym, że oni mają udział w Rimacu, tylko ile oni mają udziału jako Volkswagen w Rimacu?
To jest dobre pytanie. Na pewno nie mają większościowego. To jest marka ogólnie Rimac, nie jest w pełni zależna od Volkswagena. Jednak tutaj bardziej zastanawiające są te roszady, czy to po prostu nie chodzi w tym momencie o księgowość trochę, no bo to jednak wszystko cały czas jest w jednym ogródku, tak? Czyli no, obracamy się wokół Waga, jakieś wielkie sprzedaże, wielkie no, hiperkary przeszłości i przyszłości w sumie, a wszystko obraca się w jednym koncernie i mam wrażenie, że później pieniądze i tak będą w znacznej części lądowały na tych samych kontach bankowych, więc jak to w ogóle jest?
Według mnie tutaj są dwie strony wygrane, chociaż na papierze wygląda to tak, jakby ktoś kogoś przejmował, czy ktoś wchodził w czyjś ogródek, to prawda jest taka, że Rimac przy tej wersji już zostańmy, całkiem daleko zaszedł w technologicznych osiągnięciach. Zresztą, o czym też mało się mówi, bardzo blisko współpracuje od lat z Koenigseggiem, budując między innymi rowery elektryczne dla Koenigsegga. Współbudując właśnie, jeśli chodzi o technologię.
W ogóle sama technologia, no marka jest wyceniana na prawie 800 milionów euro.
No właśnie.
To dość sporo.
I myślę, że po prostu to jest trochę pójście poniekąd na skróty. Taka bezpieczna droga dla obydwu ze stron. bo technologia kosztuje najwięcej przede wszystkim czasu, a czas to pieniądz, więc Niemcy po prostu chcą mieć gotowca, natomiast Chorwatom bez wątpienia przyda się po pierwsze duże zaplecze produkcyjne, no i doświadczenie.
Ja się w ogóle zastanawiam, jak to wizerunkowo za to ze strony Bugatti wygląda. No marka, która słynie z kolosalnych, wielkich silników, z takiego oldschoolowego podejścia, nagle jest przejmowana przez markę, która tworzy tylko auta elektryczne.
Poczekajcie. Właśnie siedzę i próbuję znaleźć te informacje, bo mi zabiliście gwoździa i sobie myślę, jak to jest możliwe. I jestem troszkę jeszcze bardziej zdziwiony z tym wszystkim. Wiecie, ile materii Mac ma lat?
Nie ma 40 chyba.
No jest tuż po 30.
Stary, on ma 33 lata. My zrobiliśmy coś źle w życiu.
Bardzo źle.
Znaczy coś się nie potoczyło wobec tego po naszej myśli.
Przypomnę wam, że 30 i kilka lat temu Bugatti po 40 latach przerwy wróciło w ogóle na nowo do życia. Czyli ten chłopak chwilę później się urodził.
W sumie
urodził.
Dojrzewał razem z Bugatti, można tak. powiedzieć. Z tym nowożytnym Bugatti.
Dojrzał do tego, by nagle być jego sporą częścią.
Więc posłuchajcie, 33-letni Materi Mac jest w ogóle bohaterem narodowym Chorwacji. Jest uznawany przez cały koncern Volkswagena i przez wszystkich innych jako najbardziej topowy wizjoner motoryzacji europejskiej.
Konkurencja w końcu Ilona Muska, chociaż on bardziej światowo.
Ale jest europejskim maskiem, tak jest postrzegane. Właśnie siedzę i czytam tutaj, słuchajcie, te liczby i te cyfry i to jest coś niesamowitego. Nowa spółka Bugatti Rimac należy w 55% do chorwackiej Rimac Group, a w 45% do Porsche.
Technologicznie Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. Jak ty patrzysz na jesień?
Z optymizmem. W sensie, jeżeli myślę o pracy, to myślę z perspektywy takiej bardzo optymistycznej, czyli wydaje mi się, że odwrotu do tego, co część firm chciałoby, żeby się stało, czyli powrotu do, nie wiem, sytuacji sprzed roku czy dwóch lat, w większości firm nie będzie. Znaczy, to nie jest przypadek, że w wielu raportach, jeżeli zapytasz pracowników, a nie pracodawców, bo oczywiście jak zapytasz pracodawców, no to bardzo wielu prezesów dużych firm czy właścicieli biur mówi tak, jakby my chcemy wracać full time, 5 dni w tygodniu, 4+1 i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, wiele firm, bardzo często z powodu braku zaufania albo przez zmianę metod pracy, jednak pracowników nakłoni, w cudzysłowie, do tego, żeby do tej pracy wrócić w formie w takiej, jak w jakiej pracowali dotychczas. Ale w momencie, w którym zapytasz o to pracowników, to jest zupełnie inaczej, ponieważ tam jest szereg badań, które mówią o tym, że 80-90% pracowników nie wyobraża sobie pracy w taki sam sposób, w jaki pracowano przed pandemią. I to jest taka sytuacja, kiedy mamy do czynienia z pewnym sporem ideologicznym, procesowym między pracownikami a pracodawcami. Oczywiście nie we wszystkich firmach, bo w branży technologicznej jest to jeszcze o tyle specyficzne, że tam w wielu miejscach dzisiaj na przykład jednym z głównych benefitów, który jest oferowany pracownikom, jest nie tylko możliwość pracy zdalnej, bo w wielu firmach to już jest jako, jak się to ładnie mówi, given. Tak, czyli sytuacja nastąpiła i mamy możliwość pracy zdalnej, ale na przykład wprowadza się jako benefit, w szczególności popularne teraz w wielu firmach w Dolinie Krzemowej, 4-dniowy tydzień pracy. A to już jest pójście o krok dalej, nie praca zdalna,
ale poczekaj,
praca hybrydowa. 4-dniowy
tydzień pracy i pracujesz skąd chcesz?
Tak.
Przez 4 dni?
Przez 4 dni w
tygodniu.
I dzisiaj taki benefit w części firm właśnie z powodu walki o talent, o najlepsze kompetencje w branży technologicznej, idzie się jeszcze krok dalej, więc to spektrum, o którym dzisiaj się rozmawia, jest bardzo szerokie.
Tylko zobacz, jak patrzymy na firmy technologiczne, mamy LinkedIna, którego szef powiedział, dożywotnio pracujcie skąd chcecie. Mamy Google'a, mamy Facebooka, mamy Amazona, którzy mówią, wracamy do biur. I wracają tylko zaszczepieni. Mamy CNN, który zwalnia tych, którzy przyszli do biura, a nie są zaszczepieni. I to już jest, no, nie mówimy o małych firemkach, tylko mówimy o gigantycznych firmach, które w pewien sposób kształtują też cały rynek pracowniczy.
bardzo dużo zależy. Myślę, że to nie jest tyle wyzwanie związane z wielkością firmy, czyli na przykład czy firma jest duża, czy firma jest mała, tylko z tym, jak bardzo jest obciążona przeszłością i procesami. Czyli bardzo, bardzo wiele z tych decyzji wynika właśnie z kultury organizacyjnej, bo wprowadzenie tych decyzji związanych z pracą zdalną na przykład w LinkedInie jest dużo łatwiejsze niż w firmie, która powiedzmy jest firmą, której DNA jest nietechnologiczne, w której nie pracowało się na przykład w zespołach rozproszonych, pracuje się w wąskich silosach, w których każdy w danym silosie czuje tą odpowiedzialność tylko i wyłącznie za swój wycinek. I trzeba też pamiętać, że, i tutaj pewnie narażę się
śmiało, ja się osób, zawsze ochronię,
tak, że jednym z wyników albo przemyśleń związanych z ostatnim rokiem czy półtorej w ramach pracy zdalnej jest nieskuteczność średniego szczebla zarządzania w bardzo wielu firmach. Czyli ponieważ przez wiele lat pracy struktury organizacyjne w wielu firmach rozrosły się do bardzo złożonych, skomplikowanych, wielopoziomowych, nagle się okazało, że przy przejściu na pracę zdalną ta sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej właśnie z powodu tej warstwy średniego szczebla zarządzania. I w wielu firmach średni szczebel zarządzania okazuje się po prostu zbędny, powinien zostać odchudzony. I jednymi z największych zwolenników powrotu do biur są nie tyle prezesi czy prezeski tych organizacji albo pracownicy, tylko menadżerowie właśnie w średniego szczebla zarządzania w organizacjach, którzy chcą pracowników z powrotem.
Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.